Chwała Bogu. Otwórzmy Ewangelię Łukasza w rozdziale 8, strona 1105, rozdział 8 Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, strona 1105. I stało się po tym, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i wzrosło, i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, zwołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą słowo, z radością przyjmują je, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem, ale ani nie stawia jej pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu, matka twoja i bracia twoje stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im, matko moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego, zbudzili go, mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jeden do drugiego, któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go. I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia. I nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał, cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, choć go uwiązano łańcuchami i trzymano w pętach. On rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, jak ci na imię? A ten rzekł, Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań, a było tam duże stado świń, pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. Oto pewien przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa i prosił go, by wstąpił do domu jego, gdyż miał on córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała, a gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje imienie i nie mógł jej nikt uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus: kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł: dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy się, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i, patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. A gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi, i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy się, ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przekazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Taki dłuższy rozdział przeczytaliśmy. Na pierwszy rzut oka na rozdział można określić jedną rzeczą. Chodzi Bóg po ziemi i czyni swoją wolę. Jezus był Bogiem, Jezus jest Bogiem. W tym czasie, kiedy chodził po ziemi, on tym Bogiem cały czas był. Ktoś mówi: no, Jezus chodził, wypędził te tysiące demonów z tego jednego człowieka, stłumił burzę, sprawił, że wiatr ucichł na morzu. Czyli jakby no działał wbrew prawom fizyki. A wiecie, w szkole nieraz się mówiło, moja pani od fizyki w szkole podstawowej powiedziała: praw fizyki nigdy nie przeskoczysz. Nigdy nie przeskoczysz praw fizyki. Praw chemii nie przeskoczysz. Matematykę, królową nauk. Jak nie wyjdzie znak równości tyle i tyle, to nie może inaczej wyjść. Nie może wyjść inaczej. W tym rozdziale, w całej Biblii, Biblia mówi o tym, ale ten rozdział przede wszystkim mówi o czymś zupełnie innym. O czymś zupełnie innym. Wiecie, daj na to te świnie, kiedy wpadły do tego jeziora galilejskiego. Wiecie, jakby to ekolog zobaczył, to by złamał ręce. Duże stado świń. Kilka tysięcy świń. Czyli kilka tysięcy trupów. Wpada do jeziora, tam się rozkłada. Ekolog by złamał ręce. Zaraz sąd, komisja, jeszcze sprawę sądową. Patrzymy tak, wiecie, i tak trochę inaczej. Dalej, kiedy płynęli przez to jezioro na tej łodzi, Jezus zasnął. Wiecie, no całą noc nie spał, bo się modlił, no miał prawo zasnąć. Jeszcze kołysze, wiecie, tak w kołysce, rozbujało, no i zasnął. Zaczęło wiać, fale łódź zalewały i były w niebezpieczeństwie. Jezus był tak zmęczony, że dalej spał. Oni zaczęli przeżywać straszne rzeczy, prawda? Rozbudzili Jezusa. I mistrzu, mistrzu, giniemy. Jeden fragment mówi podobny do tego. Mistrzu, nie interesuje cię to, że giniemy? Czy to nie obchodzi, że my giniemy? Jezus stał, zgromił burzę, nastała cisza. Zachowanie Jezusa wyglądało, jakby to było coś naturalnego, które tu rzeczy robił. Nie stanął tak, wiecie, słuchajcie, teraz patrzcie, co ja zrobię. Zrobię taką sztuczkę. Ucichnij, ucisz się, mówi Jezus do tego jeziora i nastała cisza. On to zrobił w sposób tak, jakby to było coś naturalnego. Nie ponadnaturalnego, coś naturalnego. Ale patrzcie, gdzie oni płynęli. Jezus, kiedy wszedł do nich do łodzi, powiedział do nich tak, sam powiedział, przeprawmy się na drugi brzeg morza i jeziora i odbili od brzegu. Oni nie wiedzieli, gdzie płynął. Płynęli parę godzin. Bo to jezioro to jest znaczy Morze Galilejskie. Ono nie było zbyt bardzo wielkie, ale żeby je sforsować taką łodzią ręcznie napędzano, to trwało parę godzin. I płynęli do krainy Gerazyńczyków. Jezus wiedział, gdzie płynie, bo wziął instrukcję od swego ojca, kiedy nocy się modlił. Płynął po to, żeby tego człowieka uwolnić od zniewolenia demonicznego. Oni nie wiedzieli, gdzie płyną. Po drodze pojawił się wiatr. Przypadek? Taki klimat? Niektórzy mówią, taki mamy klimat. I to tak się stało. Powiem tak. To morze jest znane z gwałtownych warunków zachowań pogodowych. I ktoś może powiedzieć, no rzeczywiście, no zdarzyło się. Trafili akurat na tą godzinę, że zawiało, pojawił się szkwał i zaczęło tą łodzią miotać, mało się nie wywrócili, mało ich nie utopili się. Tu pojawia się druga siła na horyzoncie. Szatan próbował przeszkodzić za wszelką cenę, może nawet chciał zabić Jezusa w tym momencie, żeby on tylko nie dopłynął tamtego brzegu. Bo patrzcie, nawet kiedy ostatnie wiersze tego rozdziału o tej córce Jaira. Kiedy Jair przyszedł prosić Jezusa, aby wstąpił do domu jego, aby uzdrowił jego córkę, pomógł jego córce, czytamy, przełożony synagogi. Przełożony synagogi, byśmy powiedzieli proboszcz dzisiejszy. Nie jest taki zwykły człowiek tutaj w świecie. To jest ktoś, ma funkcję, ważną, odpowiedzialną funkcję. Jak musiał być w desperacji, że przyszedł do człowieka przez wielu traktowanego jako łamiącego zakon i pada przed nim na kolana, prawie z płaczem, mówi, pomóż mi. Jezus mówi, dobrze, pójdziemy. Po drodze uzdrowił tą chorą kobietę na krwotok. I kiedy przyszedł do córki tego człowieka, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi z radością wieścią. Umarła córka twoja, po co trudzisz nauczyciela? Ciekawy tekst, znany tekst. Nieraz go często słyszymy. Po co się do Boga modlisz, jak to jest bez sensu? Po co strzępisz język wiele godzin? Po co pościsz, jak to jest bez sensu? W wojsku byłem i staliśmy często w dwuszeregu. Jak na urlop wysyłali na przepustkę, to nie zawsze szła cała kompania 130 ludzi, tylko czasami mogła pójść 20, 30. I stawaliśmy w szeregu i mówi, co czwarty wystąp. Co czterech, pach, wyszliśmy, prawda? Co czwarty. Ci, co wystąpili, mogą iść na urlop, reszta na jednostkę. Czyli czasami, żeśmy dochodzili, wiecie, do takiej sytuacji, że jak nas ustawiali, to wiedzieliśmy, o co chodzi, tylko do którego mamy odliczać. Czasami człowiek się ustawiał mniej więcej. Jako drugi, jako trzeci, może mnie łapnie. Że pójdę na urlop, pójdę na jakiś przywilej. I próbuję to za to szatan wprowadzić w kościele. Zobacz, stoisz w rzędzie. Jesteś jako drugi. Środkowe krzesło siedzisz. Pierwszy siedzi obok ciebie brat Kazimierz Siłakiewicz. On będzie zbawiony. Obok ciebie siedzi jakaś siostra. Natomiast siostra Jola. Ona będzie zbawiona. A ty? Nie tu siadłeś. Ci, co są potrącani liczbą nieparzystym, są zbawieni. Albo Bóg ich wysłucha. Ci, co jako parzyści, są niezbawieni. Na drugie miejsce przychodzi szata z brzegu. Jako nieparzysty. Teraz szata mówi ci co innego. Nie, ci Bóg zmienił zdanie, teraz będzie błogosławił inaczej. Słyszymy często takie coś. Czasami masz do Boga sprawę i sen ci z oczu schodzi, nie możesz zasnąć, idziesz się modlić. Modliłeś się 2 godziny, jesteś pełnym wiary człowiekiem, po takiej modlitwie kładziesz się spać, oczy tylko zamykasz i słyszysz głos. Rano będziesz niewyspany. I po co to było tak chodzić? Po co było krzyczeć? Po co było wyznawać? Zobacz, czy nagrzeszyłeś. Jak Bóg ma cię wysłuchać? Ten Jair szedł z Jezusem, cieszył się jak dziecko, bo Jezus się zgodził, aby pójść do jego domu. I człowiek przychodzi, ktoś od przełożonego synagogi, może ktoś z rodziny, może sługa, w szczerości serca powiadomić, no wiecie, to jest jedna z najgorszych funkcji, powiadomić kogoś, że ktoś z rodziny jego umarł. Jak na wojnie żołnierze ginęli, rodzina zostawała w domu, zawsze musiał ktoś przyjść na golowo, być ubrany, powiadomić rodzinę o zgonie i męża jako żołnierza. To najgorsza funkcja była. Nikt nie chciał na chodnika tego robić, to był rozkaz, że musisz to zrobić. I to było straszne przeżycie. Pukasz do drzwi, żona cię otwiera, na golowo ubrany w mundurze i przekazujesz pismo urzędowe z jednostki, że twój mąż to i to, i to, i to. I on przychodzi i mówi, nie było to z lekkim sercem, tylko mówi, słuchaj, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Już po wszystkim. Jezus usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Jezus mówił, no wbrew wszelkim regułom, bo rzeczywiście ta dziewczynka zmarła. Przyszli do domu tego człowieka, wszyscy płaczą, bo świeżo zaraz po tym fakcie. On mówi do nich tak, nie płaczcie, nie umarł, lecz śpi. I 53 wiersz mówi ciekawą rzecz. Wyśmiali go, bo wiedzieli, że umarła. Z reguły określić kogoś, że ktoś umarł, trzeba stwierdzić zgon. Dzisiaj robi to 3 lekarzy. Jeśli ktoś umiera na przykład w szpitalu, robi to 3 lekarzy, stwierdza zgon. Nie może 1. 3. Jest taka procedura. I dopiero stwierdzają, że jest sytuacja taka, a nie inna. A oni upewnili się, że ona nie żyje, prawda? A on zaś ujął ją za rękę i zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, on polecił jej dano jeść, aby udowodnić ludziom, że to nie duch, bo duch nie potrzebuje jedzenia. Duch nie ma odczucia głodu. Pokazał im, że to jest rzeczywiście zmartwychwzbudzenie. I znów powiemy, no Jezus znów zadziałał wbrew wszelkim prawom, które panują na tej ziemi. Ale Jezus zachował się naturalnie, tak jak się zachowują ludzie, którzy chodzą w wierze. Tak zachowują się ludzie, którzy chodzą w wierze. W Łukasza w 10 rozdziale czytamy tam o rozesłaniu 72 uczniów. I tam jest napisane tak. 8-9 wiersz 10 rozdziału. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I tak oni robili. Mija jakiś czas, wrócili do Jezusa od wiersza 17 i mówi tak. Powrócili wtedy, powróciło owych 72 uczniów z radością mówiąc, Panie i demony są nam podległy w imieniu Twoim. Sensacja. Mówię słowo i dzieje się. Rzeczywiście dla ludzi, którzy nie są na porządku dziennym z takimi sytuacjami, to oczywiście jest coś wspaniałego. Wiersz 19 i 20 mówił taka rzecz. Jezus mówi, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy wam są podległe, a radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. To prawda, nasze imiona są zapisane w niebie, w Księdze Żywota Baranka. Ale czy to się tylko wiąże, że tam imiona są zapisane, jesteśmy zbawieni? To tylko w tym jest korzyść i profit z tego, że To się stało, że mamy zapisane imiona, że zbawieni jesteśmy? Kiedy zostajesz zbawiony, stajesz się Bożym dzieckiem, każdego dnia twoja wiara do Boga powinna wzrastać. Każdego dnia twoje zaufanie do Boga powinno piąć się do góry. Jak słupek w tabeli, jak jakieś bilanse podliczamy. Jak temperatura rośnie na termometrze, kiedy mierzymy sobie temperaturę, jak mamy gorączkę, tak wiara powinna iść do góry. Tylko termometr do mierzenia gorączki kończy się na 42 stopniach, a wiara powinna rosnąć bez ograniczenia. I ta sytuacja, co robili uczniowie, to był taki krótki epizod w ich życiu. Wtedy to u nas się powinno stać na początku dziennym. To, co Jezus robił w rozdziale 8, o tym wypędzeniu demonów, o tym uzdrawieniu, o tym zmartwychwskrzeszeniu, to jest coś, co robi każdy chrześcijanin, powinien robić i będzie robił każdy chrześcijanin, który ma zaufanie do Boga. Po co Jezus przyszedł na ten świat? Żeby dać nam zbawienie? Tak, między innymi dać nam zbawienie. Może w 70%. A resztę chciał pokazać, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Nie chciał pokazać swojej boskości. Patrzcie, ja jestem Bogiem i będę robił to i to, a wy tego nie będziecie robić. Nie, tego tak nie było. Jezus, czytamy, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Nie powiedział nigdy, ja jestem Bogiem. Ja jestem Synem Bożym. Jemu mówili, a on nie zaprzeczał. On nie zaprzeczał. I patrzcie, Jezus powiedział tak, przyszedł na świat, aby dać wam przykład, abyście wstępowali w moje ślady. Co znaczy wstępować w Boże ślady? Niektórzy, wiecie, strzegą się na Jezusa Chrystusa. Grzesiek, nic tutaj nie mówiłem, nie. Niektórzy ubierają się na Jezusa Chrystusa. Niektórzy, jak trzeba będzie, jakby była możliwość, to by próbowali mówić jak Jezus Chrystus. Akcent takość. Ale to nie o to zupełnie chodzi. Słowo Boże mówi, zostaliśmy umieszczeni w okręgach niebieskich jako dzieci Boga Najwyższego. Jako dzieci Stwórcy Wszechświata, który ma nieograniczoną moc. Jezus nadszedł czas, że wrócił do nieba do swego Ojca i wraca Duch Święty w miejsce Jezusa Chrystusa i zostaje z nami na wieki. Ale gdzie ten Duch Święty jest? Jezus Chrystus chodził na zewnątrz jako człowiek, a Duch Święty wchodzi przede wszystkim do serca. Przede wszystkim do serca wchodzi. I jak człowiek wykonuje Bożą wolę, szatan będzie przeszkadzał. Na tym jeziorze szatan próbował przeszkodzić, żeby Jezus nie wykonał Bożej woli. Szatan próbował przeszkodzić temu człowiekowi, żeby nie uwierzył w uzdrowienie swojej córki, bo uzdrowienie mu się nie dokonało. Szatanowi się nie udało to zrobić. Szatan cały czas będzie do nas przychodził i będzie nam mówił. Będzie robił wszystko, abyśmy tylko nie wykazali się wiarą. I żeby moc w nas nie została uwolniona. Ta kobieta, która była chora na krwotok, kiedy były tłumy, ona, wiecie, przycisnęła się przez te tłumy, aby dotknąć się Jezusa. I czytamy, podszedłszy z tyłu, wiersz 44, dotknęła się kraju szat jego i natychmiast została uzdrowiona. Rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? W tłumie wszyscy dotykali Jezusa. Można było to w setkach liczyć, kto się do Jezusa dotknął. Ale dotknięcie było zupełnie inne. Jezus mówi, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Słowo Boże mówi, każdego dnia musimy się w modlitwie i w wierze dotykać Boga. Jeśli modlimy się i nie mamy dużo wiary, odpowiedzi na nasze modlitwy nie będzie. Moc z nieba nie wyjdzie. Moc wyszła ze mnie. I kiedy ta kobieta przyznała się, z jakiego powodu się dotknęła i natychmiast została uzdrowiona, on powiedział, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Coś ponaturalnego. Jak tak? Tylko dotknęła się i tyle lat leczyła się, pozbawiła siebie całkowicie majątku, aby sobie pomóc, nie udało się. Dotknęła się tylko może nawet troszkę brudnej szaty Jezusa, znoszonej przez cały dzień, może nieuprasowanej, może gdzieś tam przez ten tłum naderwanej, taka no zwykła, zwykły materiał i nagle zostało uzdrowienie dokonane. Coś, co Jezus czyni w Ewangeliach, nam już się nie powinno wydawać, że to jest niespodziewane, nadnaturalne, takie wiecie, wow, patrzysz, ja cię normalnie uzdrowił kogoś, zmartwychwskrzesił. To się dzisiaj dzieje już. Jeszcze nie każdy to robi, ale musimy jako dzieci Boże, jako ci, którzy już są obywatelami nieba, powinniśmy żyć tą rzeczywistością, że to jest coś normalnego już. Ludzie w świecie dalej będą, tak wiecie, żyć takimi przeciętnymi rzeczami. Jak jest pochmurno, mrzawka, deszcz pada, no tak siedzi. Jak słońce wyszło, witaminy D3 więcej, no to już uśmiechnięty, prawda? Chrześcijanie powinni być niewrażliwy na takie rzeczy. Niewrażliwy na takie rzeczy. Patrzcie, przychodzi człowiek i mówi, córka twoja umarła. Jezus powinien tak samo zapłakać, jak płakał przy grobie Łazarza, prawda? No bo wszyscy płakali, dlaczego Jezus nie płakał? No dlaczego nie płakał? Bo Jezus nie był napełniony smutkiem, był napełniony wiarą i radością. Dlaczego? Bo zaraz się dokona cud. Jezus pokaże, kto tu rządzi. Że rządzi tu Bóg, Ojciec Wszechmogący, rządzi. Nie płaczcie, nie umarł, ale śpi. Dlaczego jest tak powiedział? Bo widział rzeczywistość Bożą. Inną rzeczywistość zupełnie widział. Pamiętacie sytuację Elizeusza z jego sługą Gehazim w Dotanie? Kiedy Elizeusz był ścigany, grożono mu karą śmierci, bo ciekawą rzecz robił. Siedział Elizeusz w domu, paraset kilometrów dalej dowódca aramejski miał naradę wojenną i wszystkie Elizeusz w domu słyszał, co dowódca aramejski mówi na naradzie. A kiedyś podsłuchów nie było, jak teraz. Każde słowo słyszał i donosił wojsku izraelskiemu Elizeusz, co powiedział dowódca aramejski. I dowódca aramejski tam zaatakował, a tam Izraelitów już nie było, bo byli ostrzeżeni przez Elizeusza. Cud, prawda? Elizeusz to było coś normalnego. Mam sprzeczność z Bogiem, Bóg mówi, to robię. I była noc, spali obydwaj. Elizeusz i Gehazi, jego sługa. Rano Gehazi może wyszedł na dwór, może za potrzebą. Patrzy, całe miasto otoczone przez wojsko aramejskie. Co tu robić? Wpadł spanikowany do Elizeusza. Opowiada mu całą historię i powinni obydwaj płakać, załamać ręce, albo ręce, tak wiecie, do góry, białe szmaty, poddać się. Tak powinni zrobić. Elizeusz go uspokajał, Gehazi nie dał się uspokoić. Elizeusz widział zupełnie inną rzeczywistość. I mówi do Boga tak, modląc się, Boże, pokaż Gehaziemu, memu słudze, że więcej jest za nami niż przeciwko nam. Czy Elizeusz nie widział tych wrogich wojsk? No widział, ale widział za tymi wrogimi wojskami, widział armię aniołów. Elizeusz zachowało się spokojnie. Zachowało się spokojnie. Sługa Boże powinien mieć cały czas łączność z Bogiem. Widząc to, co dzieje się wokół, te zawirowania, które doświadczamy, to, że w duchu jesteśmy niespokojni, myśli nasze wariują, bo jaka sytuacja jest nie taka. Powinniśmy się uspokoić i skupić się na Bogu. Co Bóg ma do powiedzenia? Myślicie, że Elizeusz, widząc, też taki, wiecie, tak zdygnął się w ciele. Ale miał Boży pokój w sobie, że Bóg nad wszystkim czuwa. Prosimy Boga o wiele rzeczy. Czasami dzieje się wręcz odwrotnie. To znaczy, Bóg nas nie wysłuchał. Albo niektórzy, mamy grzech w życiu. Albo mam za mało wiary. Albo za mało się modliłem. Albo to, albo tamto. Zawsze jak się modlisz do Boga, szatan będzie ci próbował zatruć życie w tym czasie. Będzie ci próbował zatruć życie w tym czasie. W jakikolwiek sposób. A kolana ci rozbolą, kręgosłup ci rozbolą, nie mogę się modlić. A jak poszczę, taki głód mam z samego rana, godzinę już po poście. A tu kłócą się w domu, a to sąsiad wierci w ścianie. Różne rzeczy. Aby nas tylko wybić. A najbardziej spokojnym, takim humanitarnym sposobem, który ten nas chce wziąć, to sen. W domu ciepło. Jeszcze klęczysz przy łóżku, łokcie na kołderce. Tak błogo się robi. Serce, bicie serca spowalnia się. Oddech się normuje. Powieki robią się ciężkie. Walczy z powiekami i z reguły przegrywasz z powiekami. I zasypiasz błogim snem sprawiedliwego. Oczywiście słysząc w uchu, śpi, śpi, kochanie. Lulajże, prawda? I tak śpisz. Raz, drugi raz, to się może zdarzyć, bo człowiek może być zmęczony. Ale jak to się dzieje notorycznie, to jest problem. Szatan nie wejdzie do nas, wiecie, z nogami tutaj. Przeatakuje cię zaraz. No spokojnie. Będzie robił to spokojnie, aby ci wybić z tego rytmu. W świecie, cokolwiek się robi, potrzebna jest koncentracja. Robisz jakąś pracę w domu, uczysz się, potrzebujesz się skoncentrować. Przy modlitwie tak samo powinien się skoncentrować, żeby wejść w Bożą społeczność. Szatan będzie robił wszystko, żebyś nie miał tych warunków, żeby wejść w Bożą społeczność, żeby cokolwiek od Boga usłyszał. Daniel się modlił, prorok Daniel. Odpowiedź szła kilkadziesiąt dni. Dlaczego tak długo? Bo anioł, który szedł z odpowiedzią do Daniela, miał przeszkody po drodze, został zaatakowany. Szatan robił wszystko, żeby Daniel nie otrzymał tej odpowiedzi. Daniel modlił się, modlił się, modlił się, modlił się, ale dalej wierzył i Boża odpowiedź przyszła. Troszkę z opóźnieniem, ale przyszła. Takie rzeczy, wiecie, jakbyś powiedział takiemu zwykłemu człowiekowi na tym świecie, a słuchaj, modliłem się i Bóg mi powiedział to i to. Albo ktoś jest chory, no to co, trzeba do lekarza, trzeba nakupić pigułek. Pamiętam jedna moja znajoma, taka starsza kobieta, kiedy kręs otwierała, miała dwie szuflady. Słuchajcie, takie stare kręsy, pamiętacie? Dwie szuflady były, dwie takie drzwiczki takie były szklanymi tymi okienkami. Otwierała jedną szufladę, stos, jak on nazywała, pigułek. Na wszystko pigułki miała. Co to pigułkę? Coś tam i znów pigułkę. I pigułkę, i pigułkę, i pigułkę. Takie panaceum na wszystko. A ja się będę modlił. Boli mnie to, boli mnie tamto. A ja się będę modlił. To nienormalne działanie. Człowiek normalny, poważny, rozumny człowiek zachowuje się zupełnie inaczej. Trzeba iść do lekarza, stanąć w kolejce do specjalisty. Trzeba swoje odstać. Trzeba potem leki kupić. Trzeba potem zażyć. Najlepiej się położyć, jak człowiek chory. A po co się modlić? Słowo Boże mówi. Módl się. A twoja modlitwa zajdzie do Boga. Aniołowie ją zaniosą w złotych czaszach jako miła woń dla Boga. I Bóg od razu ześle odpowiedź. To, co Jezus robił, to było zwykłe działanie chrześcijanina. Bo Jezus nie pokazywał siebie jako Boga, pokazywał siebie jako zwykłego człowieka, który wykonuje Bożą wolę. My powinniśmy wykonywać Bożą wolę. Do tego powołani jesteśmy. Jak będziemy ufać Bogu bezgranicznie, to te rzeczy będą też u nas się działy. Nie wiem, czy będziemy stać tam, wiecie, przy cmentarzu i będziemy, żaden pogrzeb nie będziemy na cmentarz puszczać. Tylko razy będą wstań, idź, wstań, idź, wstań, idź. Komunalnik zbankrutuje, HD zbankrutuje. A my tylko wstań, idź, wstań, idź. Nie wiem, czy tak będzie, chociaż nie wiadomo, czy tak nie będzie. Zagwarantujecie, że tak nie będzie? Tego nikt nie zagwarantuje. Jak Bóg będzie chciał to zrobić, to tak zrobi. Ale to nie będzie nic dziwnego. Dla tamtych ludzi, jak wiecie, Łazarz został w martwych wskrzeszony, wszyscy byli osłupieni. Tutaj dziewczynka wstała, rodzice wpadli w osłupienie. A jakby to się działo notorycznie, to by to stało się rzeczą normalną. Musimy zaakceptować, że jako chrześcijanie żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Wchodzimy coraz bardziej w rzeczywistość duchową. I ona jest bardziej rzeczywista od rzeczywistości fizycznej. W okręgach niebieskich jesteśmy umieszczeni, ale nie fizycznie. Duchowo jesteśmy umieszczeni w okręgach niebieskich. Nasza ojczyzna jest w niebie, gdzie jest nasz Ojciec, który jest duchem. I rzeczywistość duchowa jest bardziej realna od tej fizycznej. Musimy to zaakceptować i musimy w tak sposób żyć. A wtedy wypędzanie demonów, uzdrowienie, jakiekolwiek choroby, nawet koszmarnie przywlekłe i lekarze, wiecie, nawet do szpitala ci nie przyjmą, bo po co, jak to nie ma szans? A Bóg powie, o, i już. I to będzie normalne. Musimy zaakceptować, że to będzie normalne. Jak będziemy tak żyli, będziemy tak czynnie pragnąć, będziemy jakby żyć tą rzeczywistością, to się coraz więcej to będzie działo w tej kwestii. Jezus tłumaczył uczniom swoim. Tłumaczył raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Po kolei zaczęli łapać. O co Jezusowi chodzi? No, posłuchali, nie rozumieją. Jezus im wytłumaczył. Potem znów zapytali coś, no zrozumieli. Tak z tymi podobieństwo o osiewcy. Pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo? A Jezus powiedział im, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się w podobieństwach. Wam dane jest, a innym nie. Jesteście moimi uczniami, inni nie. Kiedy stajemy się chrześcijanami, Duch Święty daje nam pewien zmysł, pewną zdolność rozumienia tego, co mówi Słowo Boże. Był taki czas w moim życiu, kilka lat temu, już głosiłem kazanie i przed taki czas, kiedy stanąłem przed Bogiem, byłem, Boże, ja już nie wiem, co powiedzieć. Wszystko już wygłosiłem. Z każdego rozdziału, z każdej księgi. Ja mogę się tylko powtarzać. Może i tak zrobię. Wezmę kazanie sprzed 2 lat, nikt się nie kapnie, bo nikt nie będzie pamiętał. Zacząłem się modlić, Boże, pomóż mi w tej kwestii, abym mógł głosić ludziom słowo Twoje, nie? Przez miesiąc nic się nie działo. Na drugi miesiąc, kiedy przychodzę do Boga prosić o słowo, otworzyły mi się oczy. Okazało się później, że ja nic prawie nie głosiłem przez tyle lat. Tyle tego do głoszenia jest. Zauważcie, przez tyle tysięcy lat ludzie głoszą Słowo Boże. Na całym świecie. A jeszcze do przyjścia Jezusa jeszcze ile lat potrwa? Teraz, w tym czasie, ile tysięcy pastorów czy kazanów głosi Słowo? I nie głoszą nigdy tego samego, chyba że Duch Święty powie. Macie w tym tu i tu, to samo myśl macie przekazać. Takie bogactwo jest w Bożym Słowie. To jest inna rzecz, pewnie rzeczywistość. Można zreferować, wiecie, no mogę zreferować, mogę coś tu powiedzieć, mogę wypisać pewne rzeczy, mogę przekazać pewne myśli. Ale to zupełnie nie o to chodzi, zupełnie inna rzeczywistość. Ludzie pytają, o czym można głosić? Co jest, co można robić? Tak pastor ostatnio powiedział. Prorokuj bez Ducha Świętego. Powiedz coś. Wiecie, są tacy ludzie, którzy próbują. Ojej, dobrze mi wychodzi. Tyle ma do powiedzenia. I oczywiście wszyscy mówi Słowo Boże, że tak powiedział Bóg. Ale tym się różnią ci ludzie, jak mówi Słowo Boże, że ci, którzy prorokują pod wpływem Ducha Świętego, to się staje. A ci, którzy prorokują nie z mocą Ducha Świętego, tak się nie dzieje. Prorok Micheasz kiedyś prorokował. Jeden król pyta, prorocy, to powiedzcie, czy poszczęści się mojej drodze, kiedy będę walczył z moim przeciwnikiem. Wszyscy prorocy, oczywiście, tak, idź, Bóg cię pobłogosławi. A jeden prorok, Micheasz, powiedział, nie, będzie zupełnie inaczej. 300 proroków mówi zupełnie inaczej, ten jeden mówi inaczej. Ten to zawsze przeciwko mnie. I co się stało? Sytuacja była taka, że ten Michałasz miał rację. Bo on mówi po Ducha Świętego, tamtych 300 nie. Wiecie, królowa Izabel miała też swoich proroków. 650. Duża armia. 300 proroków Bala, 350 proroków Aszery. 650 mężczyzn. Tłum! Tłum ludzi. I prorokowali tak, jak ona chce. Wiecie dlaczego? Bo jedli z jej stołu. Dała im oczywiście menu na cały tydzień. Chłopaki dzisiaj schabowe z buraczkami. No to już zaczęło się prorokowanie. Czasami to się śmieszne wydaje, ale taka prawda jest. Jak jesteś powołany przez Boga, to głosisz Słowo Boże. Jak jesteś powołany przez ludzi, jesteś opłacany przez ludzi, to głosisz według swoich pracodawców. Ja nie mogę wykonywać nie swojej woli w mojej pracy, tylko muszę wykonywać wolę mojego prezesa czy mojego dyrektora. To jest normalne. Jesteśmy chrześcijanami i podlegamy swemu Bogu w niebie, Stwórcielowi nieba i ziemi, aby wykonywać Jego świętą wolę. Jezus przyszedł na ziemię, aby dać nam przykład. Abyśmy tak postępowali, jak On postępował. Jezus wypędzał demony, pościł 40 dni, jak Bóg zechce, będziesz pościł 40 dni, nie będzie żadnego problemu. Lodówkę wyłączę sobie na 40 dni. Ile prądu zaoszczędzisz? Lekarze mówią, już żyć nie powinieneś. Parę dni to jest odwodnienie organizmu, jakieś zmiany są genetyczne, ja nie wiadomo co to. Mózg coś tam nie tak działa. A Mojżesz pościł 40 dni, 40 nocy, przyszedł na 2 czy 3 dni, potem znów pościł 40 dni, 40 nocy. W ciągu tych 3 dni, kiedy wrócił, najadł się, nażarł się, kanapek sobie narobił i znów na górę. Nie. On wrócił, robi porządki w Izraelu, bo popełnili bałwochwalstwo. Nie ma czasu na jedzenie, apetytu nawet nie miał. Na jedzenie nawet patrzeć nie mógł, bo był tak zdenerwowany. I poszedł na górę, no 40 dni, 40 nocy pościł. Jak to jest fizycznie możliwe? To nie jest możliwe. Ale żyjemy w innej rzeczywistości. Musimy ją zaakceptować. Zupełnie inna rzeczywistość, którą kreuje Bóg. Powiem więcej. Jezus powiedział, większe rzeczy na te, które ja wam pokazałem, będziecie czynić. No to się przygotują, bracia, siostry, co Bóg będzie robił. Ale przygotujmy się jak? Ogolić, umyć, ubrać się? Może trochę tak, na pewno. Duchowo się przygotować. Pełni wiary, wyczekiwania, czekać, co Bóg będzie robił. Bo te miasta, ci ludzie tego potrzebują. I Bóg ma nas jako pierwociny Bożych plonów, aby przebudzenie się, żeby przebudzenie wybuchło na te tereny. Żniwo gotowe, a robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wypuścił robotników na żniwo swoje. Bóg ma nas. Jeśli my nie zdajemy egzaminu, Bóg sobie innych sług weźmie. Ale po co? My po to jesteśmy tutaj. Po to Bóg nas wziął. Po to Bóg w nas inwestuje, daje nam wzrost, błogosławi nas, karmi nas, testuje nas. Abyśmy byli gotowi. Jak mówi jeden z listów Pawła, jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa. A co robi żołnierz? Robi wszystko, aby przypodobać się temu, kto go do wojska powołał. Jezus jest naszym dowódcą i On nas prowadzi. On wykonuje rozkazy. A jak trzymamy się dowódcy, nasze życie zupełnie inaczej wygląda. Jak nie próbujemy sami dowodzić. Nie próbujemy robić tego, do czego nie mamy w ogóle predyspozycji. Bóg dał nam predyspozycję tylko do jednego. Ufać Bogu. Bóg dał nam predyspozycję. Tak, człowiek ma taką cząstkę, którą tylko Bóg może zapełnić. Człowiek ma tęsknotę za Bogiem. To jest ta cząstka. Człowiek pragnie być kochanym, Bóg nam daje tą miłość. Bóg nas ukochał. Człowiek pragnie być kim, pragnie być do rodziny. Nikt nie lubi samotności. Bóg daje taką wielką rodzinę. Pamiętam, starszy pastor opowiadał, już na koniec powiem. Jak pracował tutaj w Polsce, nasz pastor Piotr był jeszcze malutki, może miał 5, może 7 lat. Pastor pracował w zaopatrzeniu w jednej firmie i dużo podróżował. Kiedy teraz zaopatrzeniowość, to wiecie, nie ma problemów. Wchodzisz na internet, zamawiasz, ci przywożą. A teraz trzeba było się nachodzić, najeździć, nazałatwiać, nagadać. I zaopatrzeniowcy byli znani, że dawali olbrzymie łapówki. Kombinowali na potęgę, ale nie pastor Piotr. Przed każdym wyjazdem modlił się. I wiecie, i Bóg mu błogosławił. Dziwili się. Pastor Piotr Bronowicki żadnej łapówki nie daje, finansowo się wszystko zgadza. I jak ty wszystko to załatwiasz? Wszystko było załatwione. A co dziwne, nigdy nie dawał rachunków za noclegi. Pytają się, no Piotrze, gdzie ty nocujesz? Przecież tu pojechałeś, do Kalisza, do Gdańska, wszędzie jeździł, wszędzie go było pełne, co każdy wyjazd, inne miasto. Gdzie ty nocujesz? Pod mostem? A mój nie, w każdym mieście mam rodzinę. Wiecie, o co chodzi? W każdym mieście jest zbór, są wierzący. A wierzący zawsze pod dach przyjmie wierzącego. To jest rodzina. To jest rodzina. Pamiętamy, żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Nie mam w białej wujków. Mam w Kodniu kogoś, mam tu kogoś. I tam mam kogoś. I koniec. A jeśli patrzę pod wierzących, wszędzie mam kogoś. Kiedy przy mojej mamie mówiłem, że mam siostrę tu i tu i tu. Jaką siostrę? Przecież ty nie masz, masz tylko brata jednego. Zanim zaczęli mi tłumaczyć, że to chodzi o taką siostrę, wiecie, w Chrystusie, to nie wiem, czy się dało jej wytłumaczyć, ale my rozumiemy, o co chodzi. Pojedziesz, a tu brat taki, brat taki. Kiedyś 20 lat temu zaprosiłem brata jednego ze zboru do domu na herbatę. Przedstawiłem go, mamy tu brat w Chrystusie. Patrzyłem na niego. Nie zna człowieka, a to jakiś brat. Dla mnie to był brat. Inna rzeczywistość. Zupełnie inna rzeczywistość. Inni tego nie rozumieją. Chyba, że wejdą w środek tego i dopiero wtedy zrozumieją. Ta rzeczywistość zupełnie ma inne prawa. Tam fizyka nie działa. Tam zegarki nie działają. Tam pogoda jest zupełnie inna. Tam zawsze świeci słońce. Bo Bóg świeci. Tam zawsze jest pogoda. Tam zawsze Bóg błogosławi. I niech nas Bóg błogosławi. Amen.